Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj w studiu Łukasz, a jest ze mną poprzez łącza telefoniczne Mateusz. Witaj, Mateusz.
Witam serdecznie.
No i rozpoczynamy naszą audycję, w której opowiemy o Pucharze Świata w skokach narciarskich, tym razem weekend w fińskim Lahti. Kilka słów na temat tenisa, no i w dalszej części oczywiście skupimy się na tym, co działo się w ostatnich meczach piłkarskiej reprezentacji Polski, czyli podsumujemy sobie starcia z Czechami i z Albanią i też kilka słów powiemy o tym, co działo się w innych grupach eliminacyjnych do Mistrzostw Europy. Rozpoczynamy od skoków narciarskich. Za nami już przedostatni weekend w tym sezonie z Pucharem Świata. Skoczkowie rywalizowali w fińskim Lahti. Można powiedzieć, że rywalizację bardzo zdominował przede wszystkim zmienny wiatr, który spowodował duże trudności w rozgrywaniu konkursów, szczególnie chodzi o zawody niedzielne, ale po kolei. W sobotę odbył się konkurs drużynowy. Wiemy, że Polacy w końcówce sezonu startują bez Dawida Kubackiego, dlatego też naszego najlepszego skoczka w tym sezonie zabrakło w drużynówce. W związku z tym pojawiła się czwórka Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch i biało-czerwoni zaprezentowali się naprawdę nieźle, ponieważ zdołali stanąć na podium. Zajęli trzecie miejsce, wygrali Austriacy przed Słowenią, za Polakami m.in. Norwegowie i Niemcy.
Wynik Polaków można określić mianem małego sukcesu, no bo właśnie nasi skoczkowie skakali bez Dawida Kubackiego, za to z Pawłem Wąskiem i Aleksandrem Zniszczołem, no i zajęli trzecie miejsce. No i tutaj warto wspomnieć o tym, że dla Wąska i Zniszczoła jest to drugie pucharowe podium. Zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze, zaskakująco też spisali się, tak myślę, że Norwegowie, zaskakująco, ale tak in minus. Polacy poradzili sobie całkiem nieźle, natomiast Norwegowie poza swoim liderem, czyli Granerudem, skakali dość przeciętnie, no i znaleźli się, wydaje mi się, że dopiero na czwartym miejscu. Natomiast pierwsze, drugie miejsce, czyli Austriacy i Słoweńcy, no to widać było też jakby dobrą postawę swoich liderów w tych reprezentacjach, ponieważ i tutaj zarówno Laniszek, jak i Stefan Kraft zaprezentowali się dobrze. To też było widać w niedzielę, ale chyba o niedzieli za chwilę dopiero powiemy.
Tak jest. Jeżeli chodzi o konkurs niedzielny, odbyła się tylko jedna seria, ale to w związku z tym, co mówiłem wcześniej, czyli ze względu na silny i bardzo zmienny wiatr, dlatego też dość dużo niespodzianek, jeżeli chodzi o miejsca poszczególnych zawodników. Zwyciężył Ryoyu Kobayashi, co akurat niespodzianką niekoniecznie jest, bo Japończyk już w tym sezonie konkursy wygrywał. Drugi był Stefan Kraft, trzeci Karol Geiger. Jeżeli chodzi o Polaków, no tutaj mamy niespodziankę, ponieważ tuż za pierwszą dziesiątką na miejscach 11 i 12 mamy odpowiednio Jana Habdasa i Pawła Wąska, a Kamil Stoch dopiero na miejscu 18, Piotr Żyła zaś na 20. W ogóle w czołowej 30 próżno szukać chociażby Halvora Egnera Graneruda.
Co do samego Ryoyu Kobayashiego, jest to dla Japończyka 30 pucharowe zwycięstwo w karierze. No i w historii skoków mamy tylko 7 skoczków, którzy przekroczyli tę barierę. Jest wśród nich oczywiście m.in. Adam Małysz czy Kamil Stoch. Natomiast Kobayashi może w tej klasyfikacji przebić się na 6 miejsce, ponieważ tam 33 zwycięstwa ma Weisslok. No, jest to liczba, którą Kobayashi może przebić. Na drugim miejscu, jak już wspomnieliśmy, w dobrej dyspozycji jest Stefan Kraft. No i nie wiem już, którą audycję powtarzam, raczej podbijam pewną stawkę, no bo jest to dla Austriaka 96. podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata. No i do Jana Ahonena traci już tylko 12 takich podiów. Finn osiągnął pułap 108, także przed Austriakiem tutaj ta różnica coraz bardziej się zmniejsza. Natomiast co do występu Polaków, 11 Jan Habdas, 12 Paweł Wąsek. Tych zawodników dzielił 1 metr, a pod kątem punktowym była to zaledwie różnica 1/10 punktu, także można powiedzieć, że biało-czerwoni pod tym kątem rywalizowali na dość zbliżonym poziomie. Dość mocno szyki naszym skoczkom, przede wszystkim myślę, że Kamilowi Stochowi czy Piotrze Żyle. Bardzo szyki pokrzyżował właśnie wspomniany wiatr. Przy ich skokach mieliśmy chyba największe takie podmuchy, najgorsze warunki, jeśli chodzi o właśnie skoki biało-czerwonych.
Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata, to mimo tej wpadki zdecydowanym liderem i już pewnym triumfatorem klasyfikacji jest Halvor Egner Granerud. 2058 punktów Norwega. Na drugim miejscu Stefan Kraft, który wyprzedził nieobecnego Dawida Kubackiego. 1630 punktów, wspomniany Kubacki 1592 punkty. I do najlepszego z Polaków zbliża się Angel Aniszek. Słoweniec ma tych punktów 1519. Nam został jeszcze jeden weekend ze skokami narciarskimi w dniach od 31 marca do 2 kwietnia. Weekend tradycyjnie, można powiedzieć, na koniec sezonu w Planicy. Dwa konkursy lotów indywidualne i jeden konkurs drużynowy. Przechodzimy do tenisa, ponieważ odbywa się turniej WTA w Miami. Wiemy, że z powodu kontuzji żebra wycofała się z turnieju Iga Świątek, zaś Magda Linet awansowała do 1/8 finału, w której przegrała z Amerykanką Jessica Pegulo. Grał również Hubert Hurkacz, Polak odpadł w trzeciej rundzie z reprezentantem Francji Adrianem Manarino.
Mimo braku Igi Świątek, emocje pod kątem tenisa polskiego towarzyszyły wszystkim kibicom. Jeszcze gwoli wyjaśnienia co do polskiej zawodniczki, która jest liderką rankingu WTA. Iga Świątek już w dosze zmagała się z ostrą infekcją. Mimo walki, mimo grania kolejnych spotkań, nastąpił taki silny epizod kaszlowy, jak to określiła Iga Świątek, który doprowadził do urazu żebra. No i właśnie razem ze swoim lekarzem, ze swoją kadrą, ze swoim sztabem Iga Świątek stwierdziła, że musi na razie odpuścić grę. No i ominie nie tylko Miami Open, ale nie zagra też w Billie Jean King Cup, który już niebawem ma się odbyć. No, sama zawodniczka przyznała, że nie wie, kiedy wróci do gry. Najważniejsze na ten moment jest zdrowie. No i właśnie tego zdrowia Idze Świątek życzymy. Natomiast co do pozostałych Polaków, Magda Linet w trzeciej rundzie niespodziewanie ograła Wiktorię Azarenkę. Azarenka znajduje się na 14 miejscu w rankingu, Magda Linet na 19, także widać tutaj, kto był faworytem tego spotkania. A mimo to Polka zagrała chyba jeden ze swoich najlepszych tenisów. Po tym spotkaniu mówiła, że mental był w tym spotkaniu najważniejszy. Ona starała się ugrać swoje, no i właśnie po 2,5 godzinie gry Magda Linet awansowała do 1/8 finału. Tam co prawda uległa Jessice Peguli, która była rozstawiona z numerem 3. No tutaj pierwszy set był bez większych szans, przegrany 6-1. W drugim Magda Linet zaczęła wracać do tego swojego dobrego tenisa, ale ostatecznie wygrała 7-5. No i zakończyła swoje zmagania właśnie na 1/8 finału. Mimo to jest to najlepszy wynik w karierze Magdy Linet właśnie w WTA Miami. A co do Huberta Hurkacza, on w drugiej rundzie grał 3,5 godziny. To na pewno wpłynęło na jego kolejną dyspozycję, na ten mecz, dyspozycję z trzeciej rundy. Ponieważ to spotkanie było również długie i bardzo wyrównane. Hubert Hurkacz dopiero przegrał po tiebreakach. W obu setach doszło do tiebreaków. W pierwszym przegrał 7-5, w drugim 7-0. No i to drugie spotkanie trwało 2,5 godziny, także dla Hurkacza był to naprawdę pod kątem kondycyjnym wymagający turniej. No i mimo że wygrał na Florydzie w 2021 roku, w ubiegłym roku doszedł do półfinału, to teraz skończy zmagania na trzeciej rundzie, ale myślę, że te jego spotkania były bardzo emocjonujące i przyniosły wiele radości polskim kibicom.
No i na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut podsumujemy sobie eliminacyjne mecze reprezentacji Polski. Na antenie Radia Maryja trwa audycja Studio Sport. Teraz porozmawiamy sobie o tym, co zaprezentowali, bądź czego nie zaprezentowali polscy piłkarze w pierwszych dwóch meczach eliminacji do Mistrzostw Europy 2024. Przypomnijmy, że biało-czerwoni najpierw w piątek mierzyli się w Pradze z reprezentacją Czech, natomiast wczoraj w Warszawie Polacy podejmowali reprezentację Albanii. Rozpoczniemy niestety od tego gorszego występu, czyli starcia z Czechami. Polacy dali się bardzo szybko zaskoczyć naszym przeciwnikom, ponieważ już po trzech minutach Czesi prowadzili dwoma bramkami. Ostatecznie spotkanie skończyło się 1-3, ale bardziej od wyniku chyba martwi przede wszystkim gra biało-czerwonych w tym meczu.
Wymowny był wywiad pomeczowy z Robertem Lewandowskim. Jeden z dziennikarzy zapytał kapitana reprezentacji Polski o to, na co przede wszystkim uczulał naszych zawodników selekcjoner Fernando Santos. No i Lewandowski powiedział, że chodziło między innymi o to, o długie wyrzuty z autu. No i jak straciliśmy pierwszą bramkę, nie wytrzymaliśmy nawet jednej minuty. Czesi właśnie wykonali długi wyrzut z autu, po którym padł pierwszy gol. Także reprezentanci Polski jeszcze zanim wyszli na boisko, może inaczej, zanim zobaczyli, że na tablicy świetlnej widnieje już wynik 2-0, to się czuli chyba dopiero jakby wychodzili na boisko. No i ciężko jest coś pozytywnego w tym meczu powiedzieć, poza tym, że bramkę honorową zdobył Damian Szymański. Mecz zakończył się porażką 3-1. No i było sporo słów krytyki przede wszystkim do postawy biało-czerwonych, którzy wyglądali przede wszystkim w pierwszej połowie jak ludzie przestraszeni, jak ludzie bojący się kreować jakiekolwiek akcje. Mimo że posiadanie piłki było na korzyść Polski zarówno po pierwszej, jak i po obu połowach, to nie przekładało się to w żaden sposób na naszą grę, w żaden sposób nie przekładało się na sytuacje podbramkowe. Nam brakowało takich impulsów, które w pewnym momencie zaczął dostarczać Karol Świderski po wejściu na boisku. Natomiast to był jedyny piłkarz, który chciał jeszcze jakoś tam powalczyć, chciał się jakoś pokazać. Cała reszta, postawa pozostałych piłkarzy, myślę, że jest do zapomnienia. No i ciężko jakiekolwiek szerować wyroki na podstawie jednego spotkania, ale wydawałoby się, że po tym meczu nieco dłuższą rozłąkę z kadrą powinien mieć chociażby Krystian Bielik, który bardzo źle zaprezentował się na Mistrzostwach Świata. Teraz, mimo że nowy selekcjoner dał mu szansę, także ten piłkarz się nie popisał. Michał Karbownik także wydaje się, że nie wykorzystał swojej szansy. A trzeba zaznaczyć, że selekcjoner reprezentacji Polski lubi grać nad takimi ofensywnymi, bocznymi obrońcami. Dlatego też zdecydował się na to, aby Karbownik wyszedł w pierwszym składzie. No i żadnego takiego aspektu ofensywnego po stronie tego piłkarza nie można było zobaczyć.
Jeżeli chodzi o grę obronną, no to też można powiedzieć bardzo eksperymentalny skład się pojawił, szczególnie po kontuzji Matiego Kesza, bo w porównaniu do tego, co mieliśmy na Mundialu, no to nie mieliśmy wspomnianego Kesza, zabrakło Kamila Glika i nie było też Bartosza Bereszyńskiego, więc z tej czwórki mundialowej został nam tylko Kuba Kiwior i to wydaje mi się też mogło rzutować na postawę całego bloku defensywnego, szczególnie, że i Bednarek, i Kiwior to jednak są piłkarze, co pokazał też mecz drugi z Albanią, którzy potrzebują takiego lidera, a takim liderem w defensywie bez wątpienia jest Kamil Glik.
Tak, zdecydowanie widać było brak przede wszystkim Kamila Glika. To też drugi mecz, o którym za chwilę powiemy, ale nawiążę tylko pod kątem personaliów. W drugim meczu zagrał Bartosz Salamon i w nim było widać dużo większą pewność niż w tym duecie Bednarek-Kiwior. No, paradoksalnie mówimy o dwóch piłkarzach będących w Premier League, grających w klubach z Premier League, czyli można powiedzieć, że jednej z najlepszych lig świata, niektórzy uważają, że najlepszej. A po drugiej stronie mamy obrońcę Lecha Poznań, który wprowadza więcej spokoju w grze defensywnej niż ci dwaj piłkarze razem wzięci.
No to przejdźmy płynnie w takim razie do meczu z Albanią. Wynik tego spotkania to oczywiście 1-0 dla reprezentacji Polski po bramce wyróżniającego się na tym zgrupowaniu zdecydowanie Karola Świderskiego. Gra delikatnie mówiąc nieco lepsza niż w spotkaniu z Czechami. Przede wszystkim było widać w tych pierwszych minutach, że biało-czerwoni skupili się na tym, żeby tam żadnych niespodziewanych bramek nie stracić na samym początku posiadanie piłki. Kilka zmian, szczególnie jeżeli chodzi o obronę, jeżeli chodzi o boki obrony. Nominalny tak naprawdę bardziej prawy pomocnik, czyli Przemysław Frankowski na prawym boku obrony. Na lewej obronie nominalny stoper Jakub Kiwior. Kolejną szansę dostał chociażby Karol Linety, który też z Czechami zupełnie rozczarował. No i pojawił się w wyjściowym składzie Karol Świderski, co się okazało bardzo dobrą decyzją.
Plusem dla Fernando Santosza jest to, że właśnie nie boi się podejmować odważnych decyzji. Było to widać zarówno na podstawie kadry na pierwsze spotkanie, jak i wymiany niemalże połowy kadry na drugi mecz. Widać też, że szuka pewnych rozwiązań, chociażby właśnie kwestia Frankowskiego po prawej stronie. To było taki sprawdzian dla tego piłkarza, jak on sobie poradzi w tym systemie proponowanym przez nowego selekcjonera. No, wydaje mi się, że akurat ten piłkarz sobie nie poradził, natomiast nieco zrehabilitował się u Karol Linety, który po pierwszym spotkaniu przez wielu kibiców był przekreślany. Przeze mnie w sumie też, tu się muszę przyznać, natomiast w drugim spotkaniu nieco się odbudował, grał bardzo pewnie w odbiorze, w takim przechwytywaniu i zabezpieczaniu piłki, natomiast trochę problem był po drugiej stronie środka pola, ponieważ no, takim zadaniem Karola Linettego to był właśnie odbiór i miał tą futbolówkę przekazywać tak domyślnie najczęściej do Piotra Zielińskiego, ale był tutaj problem z napędzaniem tych akcji, z kreowaniem jakichś sytuacji. No pod tym kątem też trzeba przyznać, że cały sezon, cały zespół kulał, no bo poza jakąś akcją Roberta Lewandowskiego, poza tą akcją bramkową, czy jakimś strzałem z dystansu Nikoli Zalewskiego, to nie oglądaliśmy zbyt wielu takich sytuacji. Co do samego Fernando Santosza, to może jeszcze taka mała ciekawostka statystyczna, którą przygotował Wojtek Papuga. Mianowicie on wypatrzył, że Fernando Santos po raz pierwszy w swojej karierze przegrał mecz eliminacji do Mistrzostw Europy różnicą większą niż jeden gol, a propos meczu z Czechami. No i we wcześniejszych 25 spotkaniach przegrał tylko raz i wtedy Portugalia przegrała z Ukrainą, natomiast też Santos jest siódmym z kolei selekcjonerem reprezentacji Polski, który nie przegrał swojego drugiego meczu w kadrze. No i jeszcze ostatnia ciekawostka jest taka, że widać dość spore odmłodzenie kadry, ponieważ teraz średnia wieku to jest 25,5, natomiast na Mistrzostwach Świata Czesław Michniewicz powołał kadrę, która miała średnio 27,4 lat.
No i jeszcze warto zwrócić uwagę w kontekście tabeli na wynik meczu Mołdawii z Czechami, ponieważ dość niespodziewanie Mołdawia zdołała zremisować z naszymi południowymi sąsiadami, dzięki czemu Czesi nie odskoczyli aż tak bardzo Polakom. Co prawda zachowali pozycję lidera, mają 4 punkty po 2 meczach, Polacy są na miejscu drugim, mają 3 punkty, później jest Mołdawia, która ma 2 punkty po 2 remisach, dalej Wyspy Owcze z 1 punktem i zamyka tą tabelę Albania. Przypomnijmy, że z naszej grupy na pewno wychodzą 2 pierwsze zespoły i mimo takiego kiepskiego początku, no liczymy na to, że jednak tutaj nie będzie żadnych przykrych niespodzianek, biorąc pod uwagę pozostałe reprezentacje.
Tak, szanse są spore, natomiast są też tacy zgryźliwi, którzy śmieją się, że trafiliśmy do grupy śmierci, ponieważ właśnie my przegraliśmy z Czechami, Czesi zremisowali z Mołdawią, a z kolei Mołdawia w poprzednim spotkaniu zremisowała z Wyspami Owczymi, także jak to mówi pewien slogan, nie ma już słabych drużyn, można się tak pośmiać, natomiast myślę, że reprezentacja Polski mimo wszystko po tych 2 spotkaniach jest na bardzo dobrej pozycji w kontekście awansu.
Tak, a ja jeszcze tylko dodam, że kolejnym meczem polskiej reprezentacji będzie czerwcowe spotkanie wyjazdowe ze wspomnianą Mołdawią, także liczymy na to, że tutaj nie będzie jakichś rozczarowań i biało-czerwoni pozbierają się i zdobędą kolejne 3 punkty. Na tym kończymy drugą część naszej audycji. Za kilka minut porozmawiamy sobie o sytuacji w innych grupach eliminacyjnych.
Uwaga młodzi! Zapraszamy Was na 24. Pielgrzymkę Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Już w sobotę, 27 maja, spotkamy się pod hasłem Jestem w Kościele. Zapraszamy wszystkich do udziału. Organizujcie się samodzielnie, przybywajcie również jako wspólnoty i grupy parafialne. Poproście o pomoc Waszych rodziców i dziadków, duszpasterzy i katechetów. O szczególną mobilizację prosimy jak zwykle przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. Zabierzcie swoich bliskich i znajomych.
Chodź z nami, nawet jeśli życie gasi cię jak kipa. Chodź z nami, pamiętaj, jest pomocna moja wita. WZTN, atmosfera znakomita.
Pielgrzymkę rozpoczynamy o godzinie 16. Na początek koncerty i świadectwa. Wystąpią Wyrwani z Niewoli.
Chodź z nami ku wolności razem przez ten świat.
Oraz zespół Exodus 15. Centralnym punktem naszej pielgrzymki będzie Eucharystia sprawowana przez księdza biskupa Jacka Kicińskiego z Wrocławia. Po niej wraz z Maryją, drogą historii Światowych Dni Młodzieży, dotrzemy przed jej cudowny wizerunek, by wspólnie po raz kolejny wyśpiewać Jestem, pamiętam, czuwam. Naszą pielgrzymkę zakończy posłanie. Już teraz mamy dla Was propozycję. Nadsyłajcie fotografie swoich parafialnych kościołów, świątyń, kaplic, sanktuariów, czyli miejsc, gdzie wzrastacie w wierze. Korespondencję kierujcie na adres poczty elektronicznej mlodzi@radiomaria.pl. Pamiętajcie, czekamy na Was 27 maja na Jasnej Górze.
Jeżeli chodzi o eliminację do Euro 2024, w Europie mamy tych grup naprawdę dużo, bo aż 10 łącznie. No i kilka ciekawych meczów już mieliśmy okazję zaobserwować. Grała chociażby Hiszpania z Norwegami. No i Hiszpania, która dość mocną rewolucję kadrową przeszła pod wodzą nowego szkoleniowca, pokonała Norwegów aż 3-0. Wysokie zwycięstwo, zaskakująco wysokie moim zdaniem, odniosła również Francja, która rozbiła Holendrów aż 4-0. Mieliśmy też starcie Włochów z Anglikami. No i synowie Albionu odnieśli bardzo cenne zwycięstwo, ponieważ wygrali na Półwyspie Apenińskim 2-1.
Zacznę może od tego ostatniego spotkania, czyli Włochy-Anglia. Tutaj trzeba zaznaczyć, że pierwsza połowa w wykonaniu Włochów była bardzo słaba. Anglicy wtedy zdobyli aż 2 bramki i wydaje się, że to był dość niski wymiar kary. Natomiast po zmianie stron ten mecz był dużo bardziej wyrównany. Bramkarze po obu stronach mieli dość sporo pracy, ale zaznaczyć trzeba, że szczególnie środek obrony Włochów pozostawia wiele do życzenia. Tolo i Acerbi to nie jest jednak ten duet, który tworzyli chociażby Chiellini z Bonucci. Natomiast jeszcze co do meczu Francji z Holandią, wygranych przez Francuzów 4-0, to warto zauważyć, że Kylian Mbappé zdobył już 38 goli dla reprezentacji Francji, a ten piłkarz ma dopiero skończone 24 lata. Najwięcej trafił na Olivier Giroud, tutaj 53, także do tego wyniku wiele Mbappé nie brakuje.
Jeżeli chodzi o inne mecze, warto też zwrócić uwagę na sensacyjne rozstrzygnięcie w starciu Kazachstanu z Duńczykami, ponieważ Dania prowadziła już na wyjeździe 2-0, ale mimo to przegrała 2-3. Chociaż jeżeli ktoś obserwował poczynania Kazachów w Lidze Narodów, myślę, że nie jest zaskoczony do końca, że oni potrafią wygrać z wyżej notowanym rywalem. I myślę, że warto też zwrócić uwagę na kolejne znakomite wyczyny strzeleckie Cristiano Ronaldo, który mimo swojej metryki nie zatrzymuje się, jeżeli chodzi o liczbę strzelonych goli. W reprezentacji śrubuje ten rekord, kolejne gole w meczach z Liechtensteinem czy też z Luksemburgiem. Okej, może rywale niezbyt wymagający, ale sama statystyka znakomita.
Tak, tutaj trzeba właśnie zaznaczyć klasę rywali, może klasę w imieniu cudzysłów, bo Luksemburg i Liechtenstein to jednak dół europejskiej piłki, natomiast to są też rywale, dzięki którym Cristiano Ronaldo może podbić sobie statystyki i wydaje się, że zostaną one jeszcze wyśrubowane właśnie w kolejnych spotkaniach. Mamy tutaj też chociażby Islandię, która wpisuje się dość słabo w ostatnim czasie, także Cristiano będzie miał czas na pobicie, na wyśrubowanie kolejnych rekordów.
Tak sobie patrzę, jak radzą sobie europejscy tak zwani outsiderzy. San Marino jak na swoje możliwości prezentuje się nawet nieźle, bo oni te swoje mecze przegrywali w ich przypadku tylko różnicą 2 goli zarówno z Irlandią Północną, jak i ze Słowenią. Też warto podkreślić, że wygląda na to, że Belgowie też po wielu zmianach kadrowych mogą się prezentować nieco lepiej, ponieważ wygrali w meczu ze Szwedami wyjazdowym 3-0.
Tak, tutaj przede wszystkim ten wynik robi dość sporą pracę, że tak powiem. Szwedzi po pierwszym meczu byli bardzo niepocieszeni w rewanżu. Pokonali co prawda Azerbejdżan aż 5-0, więc można powiedzieć, że się odegrali. Natomiast te wyniki odbiły się szerokim echem w szwedzkiej piłce i krytykowany był selekcjoner tej reprezentacji. Natomiast co do samych Belgów, no to trzeba zwrócić uwagę na wysoką formę Romelu Lukaku, który zdobył w tym meczu hat-tricka.
No i na tym kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Oczywiście już za kilka dni wraca piłka ligowa, a za dzisiaj dziękujemy. Był z Państwem w studiu Łukasz, a telefonicznie Mateusz. Dziękuję.
Dziękuję.
A my oczywiście zapraszamy na kolejne audycje Studio Sport we wtorki o godzinie 16:30. Do usłyszenia.
Jest 17:00.